Dziś wieczorem poznamy skład nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. W siedzibie partii rządzącej przy ulicy Nowogrodzkiej trwa posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u. Po tym spotkaniu planowana jest konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł elekt Jan Kantak z PiS-u powiedział, że będzie to rząd kontynuacji.
Jako pierwsza partia w historii Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie będzie drugi raz rządziła w Polsce. To pokazuje, że ten mandat jest bardzo silny, więc nie należy dokonywać rewolucji. Spokojna zmiana, pewne korekty, jeśli chodzi o kierunki prowadzonej polityki rządu. Myślę, że ten rząd będzie odrobinę odmłodzony, ale też z tym bagażem doświadczenia, więc wszystko idzie ku dobremu.
Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w nowym rządzie będzie kilku nowych ministrów oraz nastąpią zmiany strukturalne. Najprawdopodobniej zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Opozycja przedstawia nowych kandydatów do prezydium Senatu. Strona rządowa odpowiada: poczekajmy do pierwszego posiedzenia Izby. Trwa rozgrywka o Senat. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej jest kandydatem na marszałka Senatu. Na wicemarszałka KO rekomenduje Bogdana Borusewicza, a lewica Gabrielę Morawską-Stanecką. PSL ma ogłosić rekomendacje we wtorek po posiedzeniu swojego klubu. Takie ustalenia zapadły po długich negocjacjach PO, SLD oraz PSL. Opozycja w wyniku wyborów parlamentarnych ma w Senacie większość 51 przedstawicieli, w tym Koalicja Obywatelska 43. Liderzy formacji opozycyjnych zapowiadają, że doszli do porozumienia i uda im się utrzymać większość. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Izby 48 senatorów. Mandat otrzymała ponownie także senator Lidia Staroń, która startowała z własnego komitetu, ale z poparciem PiS. Wicemarszałek Senatu Maria Koc zaznacza, że wybory do Izby Wyższej wygrała partia rządząca, stąd jak wskazuje ustalenia opozycji, niczego nie przesądzają.
Przysłuchujemy się temu, obserwujemy to, analizujemy to, ze spokojem to traktujemy, czekamy na 12 listopada o godzinie 16 zacznie się pierwsze posiedzenie Senatu, wtedy zobaczymy, jaki jest rzeczywiście układ sił w Senacie, w Izbie Wyższej Parlamentu i czy rzeczywiście marszałkiem będzie pan profesor Tomasz Grodzki, czy marszałkiem Senatu zostanie pan Stanisław Karczewski. Moim zdaniem oczywiście kandydaci zostali przedstawieni, ale też i w tych głosach liderów partii, którzy dzisiaj na konferencji prasowej te kandydatury przedstawiali, też jest wielka niepewność. Oni sami nie wiedzą, co się 12 wydarzy.
Głosowanie nad obsadzeniem funkcji marszałka oraz prezydium Senatu odbędzie się we wtorek. Wtedy to rozpocznie się nowa kadencja polskiego parlamentu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W sali BHP Stoczni Gdańskiej trwa dwudniowa konferencja pod tytułem Solidarność od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy. W wydarzeniu biorą udział obok władz Solidarności i księży biskupów m.in. przedstawiciele parlamentu oraz kancelarii prezydenta. W trakcie konferencji głos zabrał m.in. Piotr Duda, szef Solidarności. Związkowiec zauważył, że nieprzypadkowo konferencja na temat godności człowieka odbywa się w sali BHP.
To ten dokument, 21 postulatów, te marzenia robotników z 80 roku pozwoliły w konsekwencji to, że żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju, ale nie wolnym od różnego rodzaju patologii, szczególnie tych patologii społecznych na rynku pracy. Stąd właśnie ta dzisiejsza konferencja inauguracyjna i powołanie Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Ale także chcemy dzisiaj się zastanowić nad tym, jak na tym globalnym, światowym rynku odnajduje się człowiek pracy.
Konferencję poprzedziła uroczysta Eucharystia sprawowana w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Ogłódź. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita Gdański oraz metropolita Krakowski zostali laureatami tygodnika Solidarność. Ponad 19 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wzięło udział w akcji Szkoła do hymnu. W ramach wydarzenia prawie 4 miliony uczniów i prawie 400 tysięcy nauczycieli o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało 4 zwrotki hymnu narodowego. Premier Mateusz Morawiecki dołączył do akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie. W swoim wystąpieniu wskazał, że powinniśmy chcieć słyszeć hymn narodowy jak najczęściej.
Bardzo cieszę się z tego, że ten mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewa coraz częściej. Amerykanie śpiewają go przy niemal każdej okazji. My dość rzadko na występach naszej drużyny narodowej cieszymy się z tego, kiedy śpiewają oni, śpiewają kibice. A powinniśmy chcieć słyszeć hymn narodowy jak najczęściej, bo jest on oznaką jedności, jedności naszego narodu również.
Zwracając się do uczniów, premier podkreślił, że trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy sztafetą pokoleń i nie byłoby naszej dzisiejszej wolności bez walki, która toczyła się o niepodległość 100 lat temu. Akcję Szkoła do hymnu zorganizowało MEN oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, która była jej inicjatorem. W Szczecinie pożegnano żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej, którzy udają się na misję ONZ do Libanu. W uroczystości wzięli udział minister obrony Mariusz Błaszczak i szef BBN-u Paweł Soloch, który wręczył kontyngentowi flagę od prezydenta Polski. Szef MON-u podziękował. Powiedział też, że dla Polski szczególnie ważne są misje pokojowe. Dodał, że misja Wojska Polskiego w Libanie będzie okazją do podniesienia swoich umiejętności.
Żołnierze z 12 Brygady są świetnym wojskiem. Wiem, że wspaniale radzicie sobie w codziennej służbie. Zresztą miałem sposobność spotkania się z wami wtedy, kiedy kończyliście szkolenie, które było przygotowaniem do właśnie rozpoczynającej się misji. Uzyskaliście odpowiedni certyfikat, a więc potwierdzenie swoich umiejętności. Ale to jest niezwykle istotne, żeby Wojsko Polskie podnosiło swoje umiejętności na co dzień. A nasz kraj, nasza ojczyzna, dzięki waszej służbie w misjach pokojowych ONZ-u, to jaką mamy pozycję międzynarodową, to jest niewątpliwie rezultat właśnie waszej służby, a więc pozycja międzynarodowa Polski dzięki waszej służbie, dzięki powrotowi do misji pokojowych ONZ-u wzrasta.
Prezydent Andrzej Duda skierował też list do żołnierzy. Idea solidarności międzynarodowej, której wyrazem są operacje realizowane przez ONZ, była i jest zawsze bliska Polsce, napisał prezydent. Głównymi zadaniami kontyngentu będzie ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju. UOKiK nałożył rekordową karę 172 milionów złotych na szwajcarską spółkę Engie Energy za odmowę informacji w sprawie Nord Stream 2. Chodzi o dokumentację w sprawie dystrybucji i przesyłu gazu. W 2015 roku rosyjski Gazprom i 5 innych spółek, w tym szwajcarska, złożyły do UOKiKu wniosek o zgodę na powołanie spółki finansującej Nord Stream 2. Urząd nie zgodził się na to. Mimo to koncerny gromadziły środki na budowę gazociągu. Spółki są podejrzane o obejście prawa. O szczegółach mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.
Wiele miesięcy temu Gazprom i 5 firm zachodnich chciało powołać spółkę, która miała finansować budowę Nord Stream 2. Nie dostali na to naszej zgody. Pomimo tego zaczęli finansować inną drogą budowę tego gazociągu. Wszczęliśmy postępowanie, okazało się, że jedna z tych firm, Engie Energy, nie chce z nami współpracować i nie przesyła odpowiedniej dokumentacji. Z tego powodu musieliśmy na spółkę nałożyć karę w wysokości 40 milionów euro, czyli 172 milionów złotych. Jest to najwyższa kara nałożona w historii urzędu na spółkę w obszarze antymonopolowym.
Nord Stream 2 to licząca 1200 km dwunitkowa magistrala gazowa prowadząca przez Bałtyk z Rosji do Niemiec. Po jego uruchomieniu gazociąg Rosja chce ograniczyć tranzyt przez Ukrainę. Przeciwne budowie Nord Stream 2 jest m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Ukraina i kraje bałtyckie. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny. Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Na koniec posłuchajmy jeszcze prognozy pogody. Jutro na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura od 8-9 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 13-14 w centrum i 17 stopni na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km na godzinę. Południowy i południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.